Inne spojrzenie. Program o tym, co niewidzialne dla oczu. Program dla tych, którzy żyją między błogosławieństwem a przekleństwem. Zaprasza w każdy poniedziałek o 14:10 ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel.
Kłaniam się Państwu i bardzo się cieszę, że towarzyszy mi jak przed tygodniem Andrzej Kalinowski.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Drodzy Państwo, wzmocniliśmy się kawą przed chwilą, bo noc była krótka, prawda Andrzeju?
A tak, jak zawsze 11 lutego w Światowy Dzień Chorego, czyli czuwanie.
Tym razem dzień był szczególnie intensywny, bo akurat ten 11 luty przypadł nam w niedzielę. Wobec tego zbiórka połączyła się również z uroczystością w archikatedrze, z obecnością księdza arcybiskupa Wacława Depo oraz potem z nocnym czuwaniem. Wobec tego trzeba było działać na wielu frontach równocześnie.
Ale to dobrze, myślę.
Dynamizm, ożywienie, my młodzi damy radę. Dziękujemy serdecznie. Tak, chciałeś coś powiedzieć?
Piękne święto. Piękne święto podkreślające rzeczywiście ten świat osób niepełnosprawnych i chorych.
Myślę, że dużo radości też rzeczywiście w tym dniu.
Rzeczywiście wczoraj się tak zastanawiałem, szczególnie w katedrze, kiedy był, uczestniczył też w mszy świętej kardynał z Albanii.
Który bardzo cierpiał od reżimu komunistycznego, 16 lat więzienia, kardynał Ernesto Simoni. I to niedawno właśnie.
A też później myślę,
Ojciec Święty Franciszek uczynił go kardynałem.
Też później się zastanawiałem, bo nie znam w ogóle postaci i tak dalej, ale Albania, przecież tam ten katolicyzm, to myślę, że to jest bardzo znikomy.
Prześladowany.
Dlatego, no my kiedyś, wiesz, nie wiem, czy znasz taką historię betelowską, ale kiedyś jeździliśmy do Kosowa. Kosowo w zasadzie ta sama flaga, co Albanii. Ta czerwona z tym czarnym takim orłem. I to jest świat muzułmański. W Kosowie, co prawda, byłem w jakiejś tam jednej wiosce takiej katolickiej. No, ale to jest naprawdę mniejszość. Ja nie wiem, czy to jest 1% nawet tego wszystkiego. To znaczy, kiedyś jeszcze za byłej Jugosławii to było tak, że no tam jakoś tam żyli jeszcze obok siebie. I zawsze to oczywiście porównywałem do tej sytuacji przedwojennej Polski, gdzie tam Białorusini, Ukraińcy i tak dalej, Żydzi i tak dalej żyli jeszcze w zgodzie, ale rzeczywiście ta wojna na Bałkanach, ona zrobiła swoje, były te czystki różnego rodzaju religijne i później te regiony, jednak one takie stały się religijne, jak to powiedzieć, no, że Albania, no jednak ta muzułmańska, Kosowo to samo, Serbia tutaj prawosławna, nie? Takie już bardzo podzielone.
To są bardzo złożone trudne sytuacje, tak. Bo niekiedy w takie etniczne, jakieś narodowe problemy właśnie wprzęga się religię i to też trudno potem powiedzieć.
Zupełnie nie na temat weszliśmy, ale wiesz co, też przypomina mi się, my akurat, wiesz, jeździliśmy tam z różnego rodzaju pomocą i tak dalej i mieliśmy kontakt, co ciekawe, z muzułmanami, wiesz, wcale nie z katolikami. I pamiętam takiego mojego przyjaciela, ach, nie pamiętam już imienia, bo to już trochę lat minęło, ale on mówi, słuchaj, to jest wojna krawatowa. My żyliśmy wszyscy bardzo spokojnie, bawiliśmy się na tym samym podwórku, katolicy, prawosławni i tak dalej, muzułmanie, chodziliśmy do szkoły, do jednej i nagle w jednym momencie
Mamy być wrogami.
Ci się u góry jacyś właśnie pod krawatami kłócą i my nagle w jakiś sposób są jakieś tworzone antagonizmy, więc rzeczywiście to są dziwne rzeczy czasami.
No i tak od księdza kardynała przeszliśmy do
ale w każdym razie to rzeczywiście jemu było bardzo, bardzo na pewno trudno. Widzisz, wyszedłem od
Jeśli już mówimy o tych napięciach, odwołam się jeszcze do Korei, bo tam oczy całego świata zwrócone, ponieważ Igrzyska Olimpijskie. Miejmy nadzieję, że starty polskich skoczków będą bardziej szczęśliwe, gdy chodzi o medale w najbliższym czasie. Ten podział, to napięcie. Natomiast wczoraj przypomnij pierwszy tekst, który czytałeś podczas naszego czuwania. To było wspomnienie osobistego fotografa, świętego Jana Pawła II, Arturo Marii, który widział papieża płaczącego właśnie tam u wybrzeży Korei na wyspie dla trędowatych. Dlatego rozpoczęliśmy wczoraj nasze czuwanie od tego tekstu, bo Ewangelia dnia mówiła o uzdrowieniu trędowatego, a to wielkie nieszczęście.
Piękne świadectwo fotografa Arturo Mari o Janie Pawle II. Przyznam się, że ja też takiego, wiesz, no, zawsze widziałem Ojca Świętego Jana Pawła II z chorymi i tak dalej. Zresztą dużo takich przepięknych tekstów wskazujących na wielkie powiązanie, podkreślające może tak najkrócej mówiąc z tym środowiskiem, ale tutaj Arturo Mari w taki zadziwiający sposób opowiadał właśnie o tej bliskości, o tym, że na przykład gdzieś tam jechał na Wyspę Trędowatych i tutaj prezydent, tutaj jakieś tam przyjęcie, on, ktoś tam był umierający i tak dalej, on
chciał być do końca.
I takie sytuacje, mówi, bardzo często się zdarzały. Też rzeczywiście drugie jedno zdanie, które mi jakoś tam utkwiło w głowie, że on by w życiu nie dotknął, no bo się zarazi, bo coś tam absolutnie to nie wchodziło w rachubę. A dzisiaj, i właśnie patrzy się dzisiaj po latach na Jana Pawła II, rzeczywiście jak na tego świętego, który nie to, że dotykał, ale on ich, mówi, całował, on ich jakoś tam obejmował, coś niesamowitego. Może my rzeczywiście sobie tego nie zdajemy sprawy, proszę państwa, bo też u nas, w naszej kulturze, mimo wszystko tej europejskiej, bym powiedział, no u nas ta choroba jakoś jeszcze tam jest ogarnięta. Ale ja już mówię, wiesz, tutaj z pozycji tego, co czasami widzę w Afryce. Rzeczywiście, no jeśli... To tak jak Arturo Mari, jeśli ty widzisz gnijące ciało, ten odór niesamowity od tego ciała i tak dalej, to jest wszystko przeraźliwe. Jesteś przerażony też, jest taka psychoza, zresztą chyba bardzo słuszna, takiego zarażenia się, bo naprawdę w tych krajach wszystkich naprawdę bardzo łatwo się zarazić wszystkim, jedzeniem i tak dalej. Ci biali nawet jak przyjeżdżają, stronią od wszystkiego i to jest też słuszne. A tutaj, wiesz, i ja mówię o Afryce, chociaż Arturo Mari też tam mówi o Afryce, no nie sposób być chojrakiem tutaj, bo my mamy jednak inny organizm, zupełnie nie jesteśmy przystosowani do tych bakterii i tak dalej, nawet chociażby tego jedzenia. No. A tutaj rzeczywiście widać świętość osoby i nie tylko z przemówień, jak się okazuje, jakiejś, czy z nauczania Jana Pawła II, tylko rzeczywiście świadectwo człowieka, który gdzieś tam był z boku, który robił swoją robotę, jak on tam mówi, ale który, no niestety, dzisiaj już po latach właśnie pokazuje, że kurczę, to jednak było coś więcej, to nie było takie coś.
We wstępie do liturgii eucharystycznej o 10:00 ksiądz arcybiskup przywołał zdanie świętego Jana Pawła II: cierpieniu, które jest przezwyciężone miłością. I tego był świadkiem nasz papież, że właśnie na pewno te ludzkie emocje budziły się w nim, tak jak w każdym, który widzi tę sytuację taką dramatyczną, ale ta miłość była większa niż opór wobec tych ludzi i dlatego następowała bliskość, dotyk. O tym dotyku też pięknie mówił biskup Andrzej Przybylski podczas kazania na Jasnej Górze. Ale o tym za chwilę.
Nigdy tu nie było ciemniej, nigdy tu nie było mniej mnie, odkąd ty. Nigdy tak nie grała cisza i nie trwała żadna zima, odkąd my. Thank you.
Bardzo ładny utwór. Patrycja Markowska, Czy przyjdzie wiosna?
Tak, słyszałem to w radio, bo ja nie znam już tutaj tych w Polsce, ale to rzucają teraz w radiu, bo dość mocno w różnych rozgłośniach.
Ta wiosna jest potrzebna, bo na kweście troszkę jednak nasi wolontariusze marzli. Jednak taka pogoda była trudna wczoraj.
No jest to wysiłek,
niewątpliwie. Dlatego wyrazy wdzięczności dla wszystkich, którzy nas wspierali.
O tak.
Bo oprócz naszych...
Przede wszystkim trzeba powiedzieć tak, trzeba podziękować parafiom, księżom, proboszczom.
Bardzo miło z twojej strony.
No nie śmiej się ze mnie, ale naprawdę...
Nie, bo ja jestem proboszczem, dlatego dziękuję za twoje podziękowania.
Zapomniałem o tym. Ale naprawdę, to rzeczywiście wielki ukłon, że przez tyle lat i że zgadzają się, że wysyłają ministrantów, czy tam młodzież, czy innych. No to jest też jakiś wysiłek.
Oczywiście.
Drugie,
oczywiście.
No nie oszukujmy się, w kościele naszym częstochowskim, no dość dużo jest tych zbiórek, tych wszystkim. To nie jest takie proste.
Ja jednak chciałem też pomyśleć o tych, którzy wspierali nas choćby podczas kwesty pod Jasną Górą, bo w pewnym momencie trzeba było nasze dzieci zabrać do katedry na mszę świętą z arcybiskupem, a tu udało się załatwić harcerzy.
Przemysław Lenart, dziękujemy.
Opiekun i też uczniów z częstowskiej szkoły samochodowo-budowlanej, tutaj z ulicy Świętego Augustyna i tu dziękujemy katechecie panu Rafałowi Matuszewskiemu. Tudzież innym wolontariuszom, ochotnikom,
tak,
którzy
których
nas wspierali.
Na pewno jest wiele i w różnych regionach diecezji częstochowskiej na pewno zbierali. Ja jeszcze, Jacku, przepraszam, ja powrócę jeszcze do kardynała.
Widzę, że to... Nie, mnie się też podobał, był bardzo pokorny, bardzo taki rzeczywiście...
Ale dobrze.
Taki, no jak przystało na prawdziwego człowieka, uduchowionego.
Ja chciałem co innego powiedzieć. Wiesz co, no niesamowite, bo wiesz, zbiórka zbiórką i tak dalej, ale podkreślenie tego świata osób chorych i niepełnosprawnych, tego świata cierpienia. I trzeba powiedzieć, że ten dzień jest wielkim darem chyba dla tego środowiska, czy dla nas wszystkich, darem od Kościoła. I to, że właśnie Jan Paweł II ustanowił, ile to lat temu?
26, 92 rok.
Tak. Od 92 roku. To jest niesamowite, bo właśnie dzięki takiemu świętu możemy w jakiś sposób pochylać się możemy pochylać się właśnie i przypominać sobie sens cierpienia, posługi i tak dalej.
No i zauważ, w różnych mediach też z racji tylko i wyłącznie tego święta nagle mogliśmy dać świadectwo. Jedno radio, drugie, potem w niedzieli także.
A no, tak.
Wobec tego ciekawa
I to
rzecz,
się dzieje
że możemy
w całym
jak gdyby,
kościele
tak,
katolickim.
Tak, tak, wtedy głośniej mówić o tych, którzy na co dzień są gdzieś trochę na marginesie.
Dlatego to jest piękny, piękny prezent kościoła katolickiego.
Podkreślaliśmy to też na czuwaniu, że Ojciec Święty Jan Paweł II nie tylko był bardzo, bardzo blisko świata ludzi cierpiących, ale sam był świadkiem Ewangelii cierpienia, ten zakrwawiony pas na Jasnej Górze, czy sutanna w Łagiewnikach Krakowskich, tam w Białych Brzegach, jest o tym wymownym świadectwem.
No to świadectwo jest bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach, bo niestety uciekamy od cierpienia, od niepełnosprawności.
Cywilizacja sukcesu i rywalizacji.
To jedno, ale dochodzi już do takich przegięć, bo jednak coraz mocniej mówi się o eutanazji, nie tylko już w Holandii, ale w innych krajach. Ja, a to chyba nawet w tygodniku katolickim Niedziela przeczytałem na stronach internetowych, że bodajże w Islandii 100% jest zabijanych dzieci w łonie matki.
Aborcja eugeniczna
ze względu na
inne schorzenia.
Tak, no to jest coś okropnego. W Danii bodajże 98 i co ciekawe, proszę Państwa, bo ja tutaj w takiej naszej rozmowie jeszcze pamiętam z księdzem Mariuszem Sztabą mówiłem, że właśnie dzieliłem się, że nie zdawałem sobie sprawy, a ksiądz Mariusz mówi, słuchaj, ale w Polsce 90%. Więc to mnie poraziło, bo jednak myślałem, że w Polsce nie. Więc są to dane, proszę państwa, olbrzymie.
Zatrważające.
Zatrważające. I no cóż tutaj powiedzieć, będąc w tym środowisku, czy znając konkretne osoby niepełnosprawne, że co, one mają nie żyć?
Dlatego jeśli nieco słuchałeś wstępnej konferencji rozpoczynającej nasze czuwanie, była tam mowa o tej gotowości do miłości większej, ofiarnej, żeby przełamywać po prostu taką chęć życia tylko wygodnego, w świętym spokoju, ale zrobić coś, co innych zaskoczy, co będzie jakby zdziwieniem dla tych, którzy żyją tak jak wszyscy. Coś, do czego nie jesteś zmuszony przez okoliczności, ale wybierasz to mimo wszystko, choć jest to trudne, ale piękne. O innych tematach Światowego Dnia Chorego już za chwilę.
Noc jest krótka, dzień nie stary. Akacjowe czary. Noc jest krótka, dzień nie stary. Akacjowe czary. Akacjowe czary w nas. Akacjowych czarów czas. Akacjowe czary w nas. Akacjowych czarów czas. Siostrą lata, wiosny, wiosny nigdy dosyć, wiosny, wiosny nigdy dosyć, akacjowy dotyk niosę.
To miło móc powiedzieć, że wokalistka, którą przed chwilą usłyszeliśmy, mieszka 300 metrów od miejsca, w którym się znajdujemy, Lidia Pośpieszalska.
Jeszcze?
Tak, tak, ulica Piłsudskiego, Częstochowa. Jeszcze. Bardzo, bardzo miło. Ale pozwól, Andrzeju, teraz porozmawiamy z naszym radiosłuchaczem. Halo, halo.
Słyszymy? Halo?
O, słyszymy się. Szczęść
tak,
Boże.
Tak, słyszymy.
Pani szczęść Boże. Jolanta Cyprych, uczestniczka czuwania na Jasnej Górze razem
tak,
z Marysią. Jakie to
znaczy,
wrażenie?
Znaczy, to prawda. Tak, wczoraj z Marysią, a dzisiaj bez.
Jakie to wrażenia, no? Jakie to przeżycia, jakby pani Ola mogła się z nami podzielić?
No ja mogę powiedzieć przede wszystkim o sobie, że uważam, że takie czuwanie jest bardzo potrzebne nam, rodzicom dzieci, czy w ogóle osób z niepełnosprawnością, dlatego że bardzo często wydaje nam się, że jesteśmy sami ze swoimi problemami. Tak to bardzo ładnie ksiądz chyba powiedział, że rodzice stają przed dramatycznym pytaniem, co będzie z moim dzieckiem po mojej śmierci. I wydaje mi się, że takie pytanie to sobie nie tylko ja zadaję, ale także inni rodzice. A kiedy odbywa się takie czuwanie, to mamy wrażenie, że no jednak ktoś nad tym wszystkim panuje. No i że jest to Bóg, jest to Matka Boża. I jednak takie pytania może nie są aż, nie należy tak patrzeć pesymistycznie po prostu na przyszłość. Może trzeba pomyśleć właśnie bardziej optymistycznie, że jednak wcale nie musi być tak najgorzej, jak nam się czasem wydaje. To jeżeli chodzi o mnie, to wydaje mi się, że to takie podstawowa sprawa, że nie jestem sama, że ktoś tam na mnie czeka, ktoś się mną opiekuje i wtedy w tym miejscu doznaję takiego bliskiego spotkania. To jest takie bliskie spotkanie z czymś wielkim, z czymś pięknym, które jest przy mnie na co dzień.
Bardzo
a jeżeli
ładnie
chodzi o Marysię...
Właśnie chciałem przeszkodzić, bo też bardzo ładnie odmawiałyście razem różaniec z Marysią.
Tak, no Marysia uwielbia w ogóle. Marysia, tak, Marysia nawet czasami jej się uda przesuwać paciorki różańca, no na pięć dziesiątek w jednym różańcu, no to jedną jej się zawsze udaje w całości, jest wtedy bardzo szczęśliwa, w ogóle lubi różaniec. Marysia zawsze chodzi na różaniec i zwykle w październiku jest zawsze, u nas w parafii jest też zawsze w każdą sobotę. I dla Marysi to byłaby po prostu kara, gdyby miała nie iść. Także nawet jej nie wspominam, że nie pójdzie. Bardzo lubi się modlić, lubi chodzić do kościoła. Chociaż nie potrafi sama właściwie odmówić żadnej modlitwy. Ona potrafi sama się przeżegnać i to wszystko. Ona potrafi powiedzieć, kocham Jezusa albo Jezus kocha Marysię. I ona to mówi tak, nie tak jak ja teraz mówię, tak beznamiętnie jakoś, tylko ona mówi to w taki sposób, że ja jestem zawsze pełna podziwu. Jak ona mówi, że kocha Jezusa, to rzeczywiście... Tą miłość się czuje, się słyszy. I może to jest właśnie najważniejsze, bo mi się wydaje, że to jest tak mało. To jest tak mało. Ja pamiętam, jak było jej przygotowanie do pierwszej komunii, no to ona miała się nauczyć jakiejś modlitwy. I ja mówię tej katechetce w szkole w Działoszynie, że przecież Marysia nie potrafi tego powiedzieć. I ona jakoś to przyjęła z takim, tak niechętnie do wiadomości, ale musiała przyjąć do wiadomości, bo ja się kategorycznie domagałam tej pierwszej komunii. I teraz dopiero po latach dochodzę do wniosku, że przecież Marysia to, co najważniejsze, to wie. Może ta katechetka czegoś nie wiedziała, ale Marysia wiedziała, że ona kocha Jezusa i Jezus kocha Marysię. I to jest właśnie najpiękniejsze. No i dla niej jest jeszcze ważne też takie bycie, ja to nazywam takim swoim środowisku. Tutaj bardzo dziękuję księdzu, że ksiądz zwrócił uwagę już przed wejściem do zakrystii, żeby ona zachowała jakiś spokój i umiar swoim gadaniem, bo jest straszną gadłą. Ale ona faktycznie, ona się starała nie przeszkadzać aż tak bardzo, ale rzeczywiście na prawo i na lewo się oglądała i wszystkich tam właśnie zaczepiała i uśmiechała się i kibicowała, kiedy inni mówią, gratulowała. Tutaj pan Andrzej jest, gratulowała tutaj panu Andrzejowi, jak coś przeczytał, to stwierdzała, pewnie nie zrozumiał, ale ona mówiła, że jest z niego bardzo dumna, że mu tak pięknie poszło. I dla niej to jest właśnie takie też ważne i cenne, że ona jest w tym swoim środowisku, takich ludzi jak ona, a jednocześnie czuje, że to, co się dzieje, jest ważne, jest jakieś istotne, że ona jest w jakiś sposób też wyróżniona. Bo przecież wiele razy jesteśmy na Jasnej Górze, a jednak w tym miejscu jesteśmy rzadko, w tym miejscu, tak blisko Matki Bożej. I wydaje mi się, że tak jak powiedziałam już wcześniej z tą modlitwą, może nie potrafi tego powiedzieć, ale ona na pewno czuje o wiele więcej, niż się komukolwiek to może wydawać.
Bardzo dziękuję za to, że byłyście, bo też kilka godzin nocy zarwane, ale to piękna sprawa i myślę, że warto zawsze zdobywać się na ten wysiłek i towarzyszyć tym, którzy są na tym czuwaniu. Bardzo dziękuję za telefon. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy z Andrzejem Marysię.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Piękny głos pani Joli.
Tak, bardzo pięknie się pani tutaj wypowiadała w ogóle. Aż miło słuchać.
I zapraszamy tych, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli wczoraj w przeżywaniu Światowego Dnia Chorego, by też się podzielili swoimi wrażeniami. Przypomnijmy numer do Radia Fiat 34 365 12 56. Może ktoś uczestniczył w kweście, może był w archikatedrze. Może na Jasnej Górze.
To jedno, a z drugiej strony ta pani, która przed chwilą mówiła, matka dziecka, córki niepełnosprawnej, podpowiada mi, żeby właśnie rodzice z dziećmi niepełnosprawnymi jakoś nie stronili od środowiska, żeby się jakoś nie zamykali. Ja wiem, że rzeczywiście niepełnosprawność jest to jakieś, czy niepełnosprawność w rodzinie, jest to jakieś takie
trudne doświadczenie.
Trudne, takie stygmatyczne, że wszyscy się patrzą, oglądają czasami, prawie że pokazują palcami, tak, to jest tam ten niepełnosprawny. Ale rzeczywiście nie ma co się tym przejmować, trzeba iść do przodu. Wiadomo, że się swoje dziecko kocha najbardziej na świecie, jak tylko można.
I trzeba robić to, co dla niego dobre, żeby się rozwijało.
I tak jak tutaj też pani nawet jak mówiła z Komunią Świętą, że gdzieś tam katechetka miała wątpliwości i tak dalej, to trzeba w jakiś sposób przezwyciężać i iść jakoś tam w kierunku często do może też różnych wspólnot z osobami niepełnosprawnymi, bo jak też słyszeliśmy, to też jakieś świadectwo, no, czy ta mama, czy to dziecko, ona dobrze czuje się w tym środowisku. Czuje się nawet bardziej pewnie, silnie. Oczywiście te wspólnoty różnie działają i tak dalej. Czasami jak to w życiu, są jakieś tam tarcia osobowe, nieosobowe, ale są. I myślę, że trzeba je tworzyć i być. Ja tylko tutaj dodam, że w ramach Betel, w różnych regionach archidiecezji są takie wspólnoty skupiające rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi. Niektórzy nawet je nazywają w naszym środowisku, że są to takie wspólnoty sakramentalne, dlatego że to właśnie w tych grupach dzieci z niepełnosprawnością przyjmują sakrament pierwszej Komunii Świętej, później bierzmowania. Tutaj to też wielkie ukłony dla księdza biskupa Antoniego Długosza, który to on właśnie często wbrew nawet innym takim opiniom i tak dalej, w przeszłości.
Wytycznym liturgicznym czasami, bo wiadomo, że według prawa no to dziecko powinno wykazać, że rozumie
tę różnicę,
że to jest chlebek, a tutaj już jest sakrament, Pan Jezus, nie? Ale my nie uzyskamy takiej informacji zwrotnej, prawda, na poziomie takiej normalnej
komunikacji.
Ale czyż komunikacji.
To nie jest najpiękniejsza wiara, ta, którą tutaj Pan
Jezus przestał... mnie kocha, ja kocham Jezusa.
Jezus kocha Marysię i Marysia kocha Jezusa. I Panie Boże, jak często nam chyba brakuje właśnie takiej wiary prostej, zwykłej no i przepięknej.
Przepisy są ważne, bo pewne rzeczy regulują, natomiast zawsze są jakieś wyjątki, trzeba dostrzegać człowieka, a nie prawo.
Ja pamiętam też, jak ksiądz biskup Antoni Długosz argumentował często to tak, że często ten sakrament Komunii Świętej jest też dla
rodziców.
Tak, że on jest bardzo ważny, że oni nie czują się, bo jeśli jest gdzieś tam zakaz, nie i tak dalej, oni się troszeczkę czują odrzuceni przez Kościół, czują się tacy na marginesie
Kościoła. Jakby dziecko było gorsze od swoich rówieśników.
No właśnie, więc no dobrze, że istnieją te wspólnoty, ale powiedzmy sobie, że właśnie wszystkie te sakramenty tutaj od kilkudziesięciu już lat, no ksiądz biskup Antoni Długosz się forsował i dzięki niemu w naszej diecezji rzeczywiście to dość mocno działało i nie wiem, czy pamiętasz, również do naszej diecezji przyjeżdżały nieraz osoby niepełnosprawne wziąć tutaj sakrament pierwszej Komunii Świętej czy bierzmowania z różnych regionów Polski, czy nawet jakiś tam, pamiętam, przypadek gdzieś tam ze świata.
Jak już jesteś przy poziomie biskupów, to ja chciałem podziękować też księdzu biskupowi, arcybiskupowi metropolicie za to, że w swoim liście na wczorajszą niedzielę tak pięknie napisał o katolickim roku dobroczynnym Betel, bo to też jest takie przypomnienie o tym środowisku, które towarzyszy osobom niepełnosprawnym i to takie właśnie już jakby z tej najwyższej półki.
No cóż, no minęło troszeczkę lat. Rzeczywiście, no tak, w 1990 roku jakoś to się zaczęło, to jest 28 lat, jakby nie liczyć. Kiedyś pewnie bardziej byliśmy głośni tutaj w archidiecezji, bardziej tacy aktywni, bo prowadzący może mieli więcej zapału, czy byli bardziej młodsi i tak dalej, ale to chyba dobrze, że dzisiaj właśnie tak stabilni. Powiedzmy sobie, bo różnego rodzaju rzeczy się też wydarzają, ale już stabilnie tak właśnie, no, po 28 latach dorosłego życia.
No, jesteśmy zawsze, to podkreślamy, wspólnotą w sercu Kościoła i żyjemy dzięki Kościołowi.
No, wyszliśmy rzeczywiście z Kościoła i tutaj na bazie
Nie wyszliśmy, cały czas jesteśmy.
Jesteśmy. Ja tylko dodam, że mało kto tam pamięta, ale same te początki Betel, one gdzieś się tam rodziły w duszpasterstwie akademickim, wtedy w Emaus, 28 lat temu. I to na początku na bazie potem tego Emaus i tak dalej.
I wielka pomoc dzisiejszego arcybiskupa seniora Stanisława Nowaka, który powiedział w błogosławiu, dał dekret. A dzisiaj zobacz,
też w 97 roku
doświadczony cierpieniem. Bardzo byliśmy wdzięczni, że tak długo nam towarzyszył na czuwaniu, mimo już takiej właśnie słabości, zmaga się sam z niemocą, trudno mu się poruszać. Modliliśmy się też w jego intencji, a spełnia się to zawołanie biskupie, które ma w herbie: chcę pod krzyżem stać przy tobie. Wierzymy, że Maryja będzie go umacniać. Także
no tutaj mieliśmy szczęście tutaj w naszym środowisku, środowisku osób niepełnosprawnych i chorych, do biskupów naszej archidiecezji, to nie ma co tutaj wątpliwości, bo tak jak powiedziałeś, ksiądz arcybiskup zawsze był przy naszym środowisku. Zawsze, no zresztą ta więź między nawet naszymi niepełnosprawnymi a arcybiskupem Nowakiem była no przepiękna i wzruszająca, kiedy...
Choćby na pielgrzymkach zawsze.
Chociażby, ale kiedy tam kojarzę jakiegoś tam naszego, no nie jakiegoś, Wojtka Dużego, który tam podlatywał, kiedy widział księdza arcybiskupa i go ścisko. Tak, no i te wszystkie uśmiechy, no dużo działo
serca,
się.
Dużo serca, dużo sympatii.
Dużo, tak. Pamiętam, wiesz, no tutaj można by opowiadać godzinami.
No starzejesz się, starzejesz się.
Te domy otwierane przez księdza arcybiskupa i takie szczególiki, o których się nie zapomina. Tak jak powiedziałeś, wczoraj przepiękna rzeczywiście homilia księdza biskupa Andrzeja Przybylskiego. Ja sobie, wiesz, wczoraj tak myślałem o takim niepełnosprawnym Tomku Kaczmarku na wózku, taki no
który
bardzo...
Który poniekąd wychowywał przyszłego biskupa.
Tak, i taki, no to, tak, no to, Tomek był taki no na wózku przywiązany pasem, proszę Państwa.
Porażenie czterokończynowe.
Tak, czterokończynowe. Jak ktoś go widział na ulicy, to wręcz dreszcze mu przechodziły po plecach. Ksiądz Andrzej, jeszcze wcześniej bez księdza Andrzej, zajmował się Tomkiem Kaczmarkiem. Tomek był taki luzacki, powiedzmy sobie szczerze, i umarł ileś tam lat temu, już dawno, kilkanaście chyba lat temu. I sobie tak myślałem, mówię, Boże kochany, co by dzisiaj Tomek powiedział na temat, tak już powiem bezpośrednio, Andrzeja właśnie tego, że on został biskupem, nie?
No cieszyłby się.
Cieszyłby się niesamowicie, ale to też piękne, piękne świadectwo, że właśnie ksiądz biskup Andrzej Przybylski, no miał dużo do czynienia z osobami niepełnosprawnymi. Niektórzy mówią, że po części jakoś tam, ja już nie chcę wnikać w to, bo każdy ma swoją historię pewnie i swój obraz tutaj księdza Andrzeja biskupa, ale rzeczywiście po części w jakiś sposób wyrósł też z tego środowiska i naprawdę przed oczami mam piękne, piękne obrazki z księdzem biskupem.
No jakby dzisiaj inne spojrzenie poświęcone nie tyle chorym, co biskupom teraz się zrobiło. Tutaj postawimy kropkę, utwór muzyczny i za chwilę będziemy mówili. Już do usłyszenia. Andrzeju, z strasznie szybko czas leci, jak jesteś w studio.
No to tak mi właśnie tutaj mówi, że przegadaliśmy, no, za bardzo.
Bogu dzięki, bo za chwilę znowu cię pewnie zabraknie, znowu gdzieś tam odlecisz.
Nie, nie, no będę, tylko w różnych miejscach.
No to być może potrzebne. Będzie okazja, żeby porozmawiać kiedyś o takim projekcie ewangelizacyjnym, o rekolekcjach wielkopostnych, które też chcemy poprowadzić razem z, właśnie we wspólnocie Betel dla parafii, dla szkół, pod kątem miłosierdzia, pod kątem tych treści, które wybrzmiały podczas Światowego Dnia Chorego. Ale to w przyszłości. Póki co bardzo ci dziękuję za dzisiejszą obecność.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
Kłania się ksiądz Jacek Marciniec. Do usłyszenia.
Inne spojrzenie. Program o tym, co niewidzialne dla oczu. Program dla tych, którzy żyją między błogosławieństwem a przekleństwem. Zaprasza w każdy poniedziałek o 14:10 ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel.